Zapraszamy początek tego spotkania o 21:40.
Jest 13:00. Tu Radio Maryja.
Wtorek 12 stycznia, 57. rocznica nominowania księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego do godności kardynalskiej. Informacje z kraju. Prywatyzacja giełdy papierów wartościowych może odbyć się w czwartym kwartale 2010 roku po zakończeniu wielkich ofert publicznych PZU i Taurona, które powinny zwiększyć atrakcyjność samej giełdy, poinformował minister skarbu Aleksander Grat. Pod koniec listopada ministerstwo poinformowało, że Deutsche Börse nie złożyła poprawionej oferty na zakup większościowego pakietu warszawskiego parkietu. Resort oczekiwał uzupełnienia oferty wiążącej. Chodziło m.in. o przedstawienie szczegółowego programu rozwoju giełdy, a także zobowiązanie inwestora do wzmocnienia jej pozycji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Plan prywatyzacji warszawskiej giełdy zakładał sprzedaż minimum 51% akcji inwestorowi strategicznemu oraz około 23% akcji członkom giełdy. W przypadku, gdy pula blisko 23% nie zostałaby objęta przez członków giełdy, inwestor strategiczny miał kupić maksymalnie do blisko 74% akcji. Senatorowie dwóch senackich komisji, ustawodawczej oraz praw człowieka, praworządności i petycji, nie przyjęli projektu uchwały w sprawie poszanowania krzyża. Po burzliwej dyskusji osiągnięto jednak kompromis. Projekt, nad którym pracowali senatorowie, ma być przedmiotem kolejnego posiedzenia komisji i prawdopodobnie będzie w porządku obrad obecnego posiedzenia Senatu, mówi senator PiSu Piotr Łukasz Andrzejewski.
Trzeci projekt, tym razem Platformy Obywatelskiej, związany z ochroną krzyża, skontrował dwa dotychczasowe. Jeżeli będzie on powtarzał w innej formie te same cele i te same treści, no to nie ma przeszkód, żebyśmy przywitali to równym zainteresowaniem i akceptacją. Wydaje mi się, że to, co dzisiaj możemy osiągnąć w tym zakresie, jest dyktowane tym, co dopuści do uchwalenia sama większość, która jest w parlamencie, a która należy do Platformy Obywatelskiej. Każdy z tych projektów wnosił coś istotnego, natomiast bardzo ważne jest, żeby ostateczna uchwała nie eliminowała treści, które proponował zarówno apel, jak i uchwała posłów PiSu, jak i to, co wynika z uniwersalnego charakteru ochrony krzyża jako tego, co daje nam poczucie naszej tożsamości narodowej, osadzonej przecież również w preambule Konstytucji.
Kontrowersje budził zakres uchwały, czy i w jakim stopniu powinna się ona odnosić do wyroku Trybunału w Strasburgu z listopada ubiegłego roku. Senator Jan Rulewski zgłosił nawet wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Wniosek ten nie był jednak głosowany. Senator Grażyna Anna Sztark zaapelowała o opracowanie projektu, na który zgodziliby się senatorowie. Zespół powołany przez obydwie komisje opracował taki projekt i ma on być głosowany na kolejnym posiedzeniu połączonych komisji. 92 osoby, nauczyciele i dzieci ze szkoły podstawowej w Proboszczowie, zostały ewakuowane po tym, jak na stropach budynku pojawiły się pęknięcia. Uszkodzenie stropów jest spowodowane najprawdopodobniej przez zalegający na dachu śnieg. Na miejscu jest już m.in. inspektor nadzoru budowlanego, który ocenia stan budynku. Dzieci zostały zwolnione do domu.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Jak to na wojence ładnie, czyli dzielni chłopcy, wehrmachtowcy. Coraz częściej mamy do czynienia z nową wykładnią historii współczesnej. Kaci w mundurach Wehrmachtu przedstawiani są jako dzielni żołnierze, którzy w wolnych chwilach opiekują się ludnością cywilną w okupowanym kraju, dostarczając jej rozrywek. Spektakularnym przykładem takiej polityki wydawniczej w dzisiejszej Polsce jest książka opublikowana przez Bellonę, dawne wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Senatorski wniosek o zbadanie zgodności zapisów Traktatu Lizbońskiego z Konstytucją Rzeczpospolitej będzie rozpatrywany pod wspólną sygnaturą wraz ze złożoną wcześniej przez parlamentarzystów skargą w tym zakresie. Skargi na Lizbonę rozpatrywane wspólnie, czytam w naszym dzienniku. Platforma zmienia uchwałę o krzyżu. Projekt uchwały w obronie krzyża, którą miał podjąć Senat, może zostać zmieniony. A w jaki sposób? Czytam w naszym dzienniku. Chciałbym, aby widzowie poczuli smak autentycznej polskiej tradycji historycznej, utraconej niestety przez kilka powojennych pokoleń, mówi Jerzy Zalewski, reżyser i producent filmowy, realizujący pierwszy w historii polskiej kinematografii film fabularny poświęcony żołnierzom wyklętym. Opowieść o roju, który wybrał wolność. W minionym roku minister zdrowia obiecywała wiele. Między innymi to, że szpitale odczują znacząco poprawę swoich finansów. Poprawa jest, ale tylko na papierze. Obiecanki minister Kopacz czytam w dzisiejszym naszym dzienniku.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Prosimy o uwagę słuchaczy w Nowym Sączu i okolicach, ale i wszędzie. 31 stycznia bieżącego roku w Nowym Sączu odbędzie się koncert galowy Kolęd. Dziecię nam się narodziło, bądźmy weseli, w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Patronat nad koncertem objął jego ekscelencja ksiądz biskup polowy Wojska Polskiego generał dywizji profesor Tadeusz Płoski. Koncert odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Nadbrzeżnej 34 o godzinie 17. O karty wstępu prosimy pytać pod następującymi numerami telefonu. U pani Jolanty telefon 18 540 70 91, telefon komórkowy 720 581 411 oraz u pani Ani telefon 18 442 15 52 lub telefon komórkowy 512 801 395.
Dodatkowa też informacja dla tych, którzy wybierają się na ten piękny koncert na koniec stycznia. Karty wstępu też do odbioru w biurze Radia Maryja przy kościele jezuitów, kościół kolejowy w Nowym Sączu w środę i piątek od 10 do 12 jutro i w piątek od 10 do 12. Bardzo dziękujemy tym, którzy też ten koncert przygotowują. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. 10 minut po 13, wtorek, 12 dzień stycznia. Przed nami audycja Aktualności Dnia. gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Jerzy Robert Nowak. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, mimo trudnych warunków, pan też się przemieszcza. Wiem, że pan był w Krakowie nawet na spotkaniu.
Dwa spotkania i było setki osób. Gdybym zrezygnował, to naprawdę nie chciałem spełnić zawodu, ale kosztowało mnie to 7,5 godziny jazdy w niedzielę od godziny po 10 do 17.30. 6 razy staliśmy w Szczerym Polu i nie było wiadomo, kiedy się dojedzie, bo żadnej informacji oczywiście od PKP.
Panie profesorze, ale chciałem tutaj ważną rzecz o jedną ważną rzecz pana prosić. Też przy tej okazji pozdrawiamy pana profesora Bogusława Wolniewicza, bo o jego osobę chodzi. Były dwie sprawy, jedna w listopadzie i druga rozprawa też 8 stycznia w zeszły piątek. Wiem, że pan profesor na tych rozprawach był.
Tak, byłem i byłem świadkiem obrony. I tu teraz to ja głównie, wyłącznie występowałem w styczniu, a poprzednio w listopadzie profesor Wolniewicz. Chodzi tu, ojcze, o rozprawę wytoczoną przeciwko profesorowi Wolniewiczowi przez prezesa Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości Mieczysława Szypowskiego. Chodziło o słowa wypowiedziane przez profesora Bogusława Wolniewicza właśnie w Radio Maryja. W mojej audycji minął miesiąc w 2007 roku. Poszło o to, że profesor Wolniewicz nazwał Szypowskiego sprzedawczykiem za to, że Szypowski wystąpił z roszczeniami przeciw państwu polskiemu we wspólnym froncie, we współdziałaniu z najskrajniejszym roszczeniowcem żydowskim ze Stanów Zjednoczonych, Izraelem Singerem. Wiadomo było od lat, że Singer jest zajadłym, nieubłaganym wrogiem Polski. To Singer powiedział publicznie w 1997 roku. Będziemy upokarzać Polskę, jeśli nie spełni naszych żydowskich roszczeń. I z taką właśnie osobą, tak wrogą Polsce i Polakom, zaczął współdziałanie prezes Szypowski. Jak można określić zachowanie Szypowskiego? Otóż profesor Wolniewicz określił je w naszej audycji bardzo twardym słowem sprzedawczyk. Trzeba stwierdzić, że obie rozprawy pod koniec listopada i w dniu 8 stycznia tego roku toczyły się przy tłumnym udziale słuchaczek i słuchaczy Radia Maryja. Ogromnie poskutkował mój apel do słuchaczy Radia Maryja z audycji minął miesiąc końca grudnia. Bardzo za to dziękuję. 8 stycznia na rozprawie przysłuchiwało się ponad 100 słuchaczek i słuchaczy. Profesor Wolniewicz prosił mnie, by przekazać z tej okazji gorące podziękowania, całuje dłonie słuchaczkom, ściska dłonie słuchaczom. Muszę powiedzieć, że rozprawa zdaje się zmierzać w kierunku bardzo korzystnym dla profesora Wolniewicza, wręcz to on z oskarżonego zmienia się w oskarżającego. To coraz bardziej rozprawa jest kompromitująca dla pana Szypowskiego. A to, że rozprawa...
Czyli mamy rozumieć, że ona się jeszcze nie zakończyła, że będą kolejne...
Nie, będzie
kolejne...
w marcu kolejne ten, bo dano czas na zastanowienie się, na dogadanie się, na ugodę ewentualną, czego zwolenniczką stała się mecenas. Ku memu zdziwieniu ona nagle zaczęła bardzo chwalić moje wystąpienie żerducyjne, że właściwie są bliskie poglądy i odcinać się od Singera, ale doszło do sporów między nią, wyraźne do różnic zdań między nią a Szypowskim, także nawet sędzia zarządził 20-minutową przerwę, żeby oskarżyciel dogadał się ze swoim pełnomocnikiem.
A jakie były podnoszone, panie profesorze, jakie były podnoszone argumenty?
Wracając do sędziego, bo to, że sędzia, pan Ermich, pokazał, zachowuje się obiektywnie. Rzecz rzadka w polskich sądach. To też jest ogromnie ważne. Muszę jednak przede wszystkim mocno podkreślić, że w czasie swego wystąpienia na listopadowej rozprawie profesor Wolniewicz okazał niebywałą klasę. Ten filozof, jeden z największych polskich filozofów, według niektórych ocen nawet najwybitniejszy polski filozof, błysnął na rozprawie pracą wykonaną w stylu rasowego historyka, a to przecież zawód jakże odmienny od filozofa, podjął bowiem bardzo gruntowne szperania w prasie sprzed kilku lat i odnalazł wręcz kompromitujące dla Szypowskiego fakty. Między innymi znalazł, o dziwo, uderzający w Szypowskiego i Singera tekst Gazety Wyborczej. Skrytykowano tam niebywale skrajne wspólne żądania Szypowskiego i Singera, którzy nie zadowalając się obiecanym przez państwo polskie zwrotem mienia w 15% dawnej wartości, wspólnie żądali zwrotu tego majątku w 100%. Warto tu dodać, że część Żydów amerykańskich domaga się zwrotu dla Żydów całej własności w Polsce, która należała przed wojną do 3,5 miliona Żydów. Jakby nie było strasznych zniszczeń wojennych w Polsce, które ugodziły zarówno Żydów, jak i Polaków, zniszczenia całej Warszawy i tak dalej. Zapytajmy jednak, jakie prawo do dawnej własności żydowskiej w Polsce ma pan Singer i inni Żydzi amerykańscy, którzy w czasie wojny nie kiwnęli palcem, by radować Żydów europejskich. Jakie skutki miałby spełnienie tych roszczeń żydowskich dla gospodarki polskiej, można sobie wyobrazić w obecnej sytuacji, gdy może zabraknąć pieniędzy, nawet emerytury, przed czym już wielokrotnie ostrzegano. Profesor Wolniewicz przypomniał, że nawet Gazeta Wyborcza, podkreślam, nawet Gazeta Wyborcza z 1 marca 2007 roku dała artykuł odcinający się od roszczeń Singera i Szypowskiego pod znamiennym nagłówkiem Pazerni na 100%. Co więcej, w tymże dawno tam umieszczono te zdjęcie, tam Izrael Singer z Szypowskim wspólnie i potem w tym samym numerze Helena Łuczywo, nie wiem czy wtedy już była też naczelną Gazety Wyborczej, skomentowała żądania obu panów, Szypowskiego i Singera. I tu proszę zwrócić uwagę, nawet Gazeta Wyborcza Michnika, żądania organizacji żydowskich i polskich idących ręka w rękę nacechowane są brakiem realizmu i odpowiedzialności. Żadną miarą władze polskie nie powinny dopuścić, by żądania panów Singera i Szypowskiego stały się przedmiotem poważnej debaty. Tak pisała nawet Gazeta Wyborcza. No i profesor Wolniewicz po zacytowaniu tych spraw, no między innymi Rzeczpospolitej, też wymownego artykułu, zaczął analizować znaczenia słowa sprzedawczy, którym uderzył w Szypowskiego. Otóż według niego sprzedawczykiem jest ten, kto spełnia następujące trzy warunki. Pierwsze, łączy się z obcymi, drugie, łączy się przeciw swojemu narodowi, trzecie, robi to dla jakiejś korzyści materialnej. No i profesor Wolniewicz stwierdził, że Szypowski spełnia te wszystkie kryteria. A ja tutaj dodam, że ja znalazłem później, dostarczę to oczywiście na rozprawę, niesamowity wywiad z Mirosławem Niemieczysławem, przepraszam, Szypowskim, prezydentem Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości w Głosie, w tygodniku Głos 21 sierpnia 1999. Ojcze, jaki ma tytuł wymowny? Poprzemy każdego, nawet diabła. I tam go pytają, jak ocenia pozew 11 Żydów amerykańskich wobec władz polskich. A on mówi, nasze stowarzyszenie ocenia ich pozew pozytywnie i potem dalej podpiera w tekście ten pozew. A pozew był ohydny, obrzydliwy. I nawet Adam Michnik odciął się ogromnie ostro od tego pozwu. Też w sierpniu 1999 pisał, pozew, kłamstwo w cieniu Shoah. Pozew dotyka w sposób kłamliwy i podły spraw bolesnych i prawdziwych. Takie sformułowania, bo tam zarzucono Polakom, że Polska planowała powszechny plan etnicznych i rasowych czystek w celu usunięcia z Polski 10% mniejszości żydowskiej. Takie sformułowania przynoszą hańbę ich autorom. Dokument jest zapisem świadomości tak skrajnie antypolskiej. Tak pisał Michnik. Jak ocenić pana Szypowskiego, człowieka, który popierał skrajnie antypolski pozew przeciwko jego własnemu krajowi Polsce. Ale dlaczego Michnik odciął się od tego pozwu żydowskiego i tak ostro? Bo przecież rząd, który oskarżają Żydzi amerykańscy, ta jedenastka, przeciw Polsce, to rząd wtedy w Polsce to